który jest zapisany w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków. Będziemy czytali 5 rozdział, ma 14 wersetów, 6 rozdział 12 wersetów. List apostoła Pawła do Hebrajczyków, rozdział 5, od wersetu 1. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinienem też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Ale kochani, mam do przeczytania jeszcze jeden fragment Słowa Bożego. W zasadzie nie bardzo wiem, jak się za niego zabrać, ale Duch Święty kazał przeczytać, więc przeczytamy ten fragment. Jest to ze Starego Testamentu, 2 Księga Królewska, 10 rozdział, 14 wersetu do 33 wersetu. I to w zasadzie na początku miałem czytać, ale nie chciałem robić złego wrażenia, więc teraz przeczytamy to. Ten fragment. I tu się zaczyna ten fragment w ten sposób. To jest 415 strona. Jak ktoś by nie wierzył, że w Biblii jest naprawdę tak napisane. 415 strona, 10 rozdział, 14 wersetu. Wtedy rozkazał: pochwyćcie ich żywych. I pojmano ich żywcem, A on kazał ich zabić, co do jednego, przy studni Bet-Eket, w liczbie 42 mężczyzn i nie pozostawił nikogo z nich przy życiu. A wyruszywszy stamtąd, spotkał Jonadaba, syna Rekaba, idącego mu naprzeciw. A gdy ten go pozdrowił, zapytał go, czy jesteś tak samo szczery wobec mnie, jak ja wobec ciebie? Jonadab odpowiedział, tak jest, tak jest. Podaj mi swoją rękę. I podał mu rękę i wciągnął go do siebie, do Rydwanu. Potem rzekł, jedź ze mną i przyjrzysz się mojej gorliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać z sobą na swoim Rydwanie. A gdy przybył do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze pozostali z rodu Achaba w Samarii, aż wytępił ten ród doszczętnie według słowa Pana, jakie wypowiedział do Eliasza. Potem Jehu zabrał cały lud i rzekł do niego, Achab mało służył Baalowi, Jehu służyć mu będzie więcej. Zwołajcie więc teraz do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkich jego czcicieli i wszystkich jego kapłanów, niechaj nikogo nie zabraknie, gdyż chcę złożyć wielką ofiarę dla Baala. Nikt, kogo zabraknie, nie pozostanie przy życiu, lecz Jehu czynił to podstępnie, ażeby wytępić czcicieli Baala. Jehu nakazał więc, obwołajcie uroczyste zgromadzenie dla Baala i oni obwołali. Potem Jehu rozesłał po całym kraju, zeszli się wszyscy czciciele Baala i nie było nikogo, kto by nie przyszedł. Weszli tedy do świątyni Baala, wypełniła się świątynia Baala po brzegi, następnie kazał przełożonemu szatnie, wydaj szaty wszystkim czcicielom Baala i wydał im szaty. A gdy Jehu wszedł wraz z Jonadabem, synem Rekaba, do świątyni Baala, rzekł do czcicieli Baala, zbadajcie dokładnie i przyjrzyjcie się, czy nie ma tu wśród was kogoś ze sług Pana, a są tylko czciciele Baala. Potem weszli, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jehu tymczasem ustawił sobie na zewnątrz 80 wojowników i rzekł, jeśli by ktoś pozwolił wymknąć się komukolwiek z tych ludzi, których ja wydaję w wasze ręce, przypłaci to swoim życiem. Gdy tedy zakończono składanie ofiar całopalnych, rzekł Jehu, do gońców i adiutantów, wejdźcie tam, wybijcie ich i niech nikt nie wyjdzie cało. Wtedy gońcy i adiutanci wybili ich ostrzem miecza i powyrzucali ich, doszli aż do baszty świątyni Baala. Potem wynieśli bałwany z świątyni Baala i spalili je. Następnie rozbili posąg Baala, zburzyli też świątynię Baala i uczynili z niej kloaki. I tak jest aż do dzisiaj. W ten sposób Jehu usunął Baala z Izraela. Jednakże od grzechów Jeroboama, syna Nebata, które wciągnął on Izraela, Jehu nie odstąpił. Od złych cielców, jakie były w Betelu i w Dan. Rzekł tedy Pan do Jehu, ponieważ dobrze spełniłeś to, co prawe w moich oczach, i uczyniłeś rodowi Achaba to wszystko, co było zgodne z moją wolą, twoi potomkowie będą zasiadać na tronie izraelskim do czwartego pokolenia. Jehu jednak nie starał się postępować z całego serca według zakonu Pana Boga Izraela. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, w które wciągnął on Izraela. W tym czasie zaczął Pan pomału uszczuplać Izraela, mianowicie Hazael zadawał im klęski na całym pograniczu izraelskim. Od Jordanu ku wschodowi całą krainę gileacką należącą do Gadytów, Rubenitów, Manasesytów, od Aroer, które leży nad rzeką Arnon oraz Gilead i Baszan. Jak się coś takiego czyta, a ten Jehu jeszcze wcześniej powiem, to było 42 synów, którzy nie należeli do rodu Achaba, ale przyszli odwiedzić tych synów z rodu Achaba, a tamtych synów Achaba było 70. I również tuż przed tym zostali wszyscy 70 zabici. A jeszcze wiecie, nawet nie swoimi rękami ich zabił, tylko inni to zrobili za niego. On tylko po prostu wydał im takie polecenie. I kiedy wydał to polecenie, to tu jest napisane, gdy więc nadszedł do nich ten list, pojmali synów królewskich, zabili wszystkich 70, włożyli ich głowy do koszów, wysłali do niego do Jezreel, a gdy przyszedł posłaniec i doniósł mu przyniesioną głowy synów królewskich, on rzekł, ułóżcie je w dwóch rzędach u wejścia bramy aż do rana. 70, 42, a wcześniej jeszcze dwóch królów izraelskiego i judzkiego zabił. No tutaj czcicieli Baala wybił mnóstwo. To Bóg pochwalił, że to tak należy dobrze postępować i to jest dobre w oczach Bożych. kiedy coś takiego czytamy, no to my też powinniśmy teraz, czciciele różnych bogów są teraz coraz częściej w ogródkach i w domach stawiają Buddy, prawda? To teraz trzeba co zrobić, żeby okazać się czcicielem Boga Wszechmogącego? Trzeba ich wszystkich dobrze wyostrzyć miecze. Ale Słowo Boże w Nowym Testamencie już nie każe tak robić. Ale Bóg chce nam przez ten obraz starotestamentowy, w którym wszystko działo się zupełnie inaczej, wszystko działo się w taki zwykły ziemski sposób, ale musiało być na wzór Boży, musiało być według tego, co Bóg powiedział, bo Bóg żadnego mu człowiekowi nie powiedział: słuchajcie, ja jestem Bóg, który stworzył niebo i ziemię, jedne narody nazywają mnie Allah, drugie narody nazywają mnie jakoś inaczej, jeszcze inne narody nazywają mnie Nabukuduri-Usur, no różne imiona, ale to wiecie, to żebyście dobrze wiedzieli, to ja jestem. Bóg nigdzie czegoś takiego nie powiedział, tylko powiedział do narodu izraelskiego i Bożym planem było, aby czczenie Boga, tego prawdziwego, który się objawił, który powiedział: ja jestem, oto jestem, objawiam się wam jako Echie Asher Echie, jestem, który jestem, po to, żebyście wiedzieli, kogo należy czcić. Jeżeli nie będziecie mnie czcić, to nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Bóg wcale nie powiedział, że jeżeli nie będziecie mnie czcić, to wszystkich was pozabiję. Bóg powiedział tak: jeżeli nie będziecie mnie czcić, to przyjdzie taki, który wszystkich was pozabija i wciągnie was wszystkich pod swoją władzę do piekła. Ale zobaczcie, nawet ci ludzie, którzy byli nieposłuszni za dni Noego czy jakichś innych czasów, jest powiedziane wyraźnie, że Jezus Chrystus, kiedy zmarł na krzyżu Golgoty i został położony w grobie, to duch jego wszedł do piekła i tam zwyciężył szatana, zabrał mu klucze od śmierci i piekła i wyszedł stamtąd, zmartwychwstając, ale jeszcze jest coś ciekawe dodane. I powiódł za sobą jeńców. Kto to byli ci jeńcy? To byli ci, którzy nie słyszeli Ewangelii, bo zginęli z jakichś powodów. Ale Słowo Boże mówi, zszedł i zwiastował tam Ewangelię. Tak mówi Słowo Boże. A więc zobaczmy, Bóg chce wyratować absolutnie każdego człowieka i każdemu człowiekowi daje taką możliwość. Niezależnie od tego, jak byśmy to sobie nie wyobrażali, to Bóg każdemu człowiekowi daje szansę, daje możliwość. I człowiek sam osobiście decyduje, co będzie czynił. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że w tym wszystkim, co czynimy, mamy być zawsze dla naszego Boga, prawdziwego, jedynego Króla, bardzo gorliwi. Gorliwość w Starym Testamencie była pokazana przez życie właśnie Jehu. Czytaliśmy ten fragment. Jak bierze na swój powóz Jonadaba, syna Rekaba, bierze na swój powóz, wiedząc o tym wszystkim, Jonadab, o tym wszystkim, co Jehu wcześniej zrobił, powinien się go bać. On miał już za sobą 70 plus 42, to jest 112 trupów, plus dwóch królów, 114 osób i teraz woła Jonadaba: chodź tu, chodź do mnie, razem pojedziemy, chodź, szczery jesteś wobec mnie, tak jak ja jestem szczery. No tak był szczery, może jak wobec tych wszystkich czcicieli Baala. Przyjdźcie, złożymy ofiarę dla Baala. Przyjdźcie, wszyscy czciciele Baala. Przyjdźcie, złożymy ofiarę. Tak samo jak wcześniej powiedział o synach Achaba, powiedział do mieszkańców, tam gdzie ci synowie Achaba przebywali, a oni byli wychowywani przez starszych, bogatych ludzi w mieście. Każdy z nich wziął tych synów i wychowywali ich w dobrych bardzo warunkach. I on wypowiedział się do tych właśnie ludzi, do tych mieszkańców tego terenu, gdzie oni się znajdowali. I powiedział do nich: wybierzcie spośród 70 synów Achaba jednego najlepszego, najzdolniejszego. Obwołajcie go królem i stańcie bronią, z bronią przy nim, aby bronić domu swojego króla. Mieszkańcy powiedzieli, wiecie co oni powiedzieli? Oni powiedzieli tak, lecz oni bardzo się przestraszyli, jak otrzymali ten list od Jehu. Bardzo się przestraszyli i rzekli, oto dwaj królowie nie ostali się przed nim. To jakże my się ostaniemy? I wiecie, co królowie temu Jehu odpowiedzieli? Wysłali więc podkomorzy, dowódcy miasta, starsi oraz opiekunowie do Jehu takie oświadczenie. Jesteśmy twoimi sługami, wszystko, cokolwiek nam każesz, uczynimy, nie obwołamy królem nikogo, ty sam czyń, co uważasz za dobre. I kiedy oni się tak wypowiedzieli, to on napisał do nich, w takim razie zabijcie ich wszystkich i głowy ich przyślijcie do mnie. I oni to zrobili. A on okazał się bardzo gorliwy. I kiedy to wszystko, o tym wszystkim wiedział Jonadab, to powinien się bać przejażdżki na Rydwanie Jehu. Wiecie, kiedy już jechał Jehu, to jest takie znamienne, bo często to się tak nawet w żartach powtarza. I strażnik doniósł, dojechał aż do nich, ale nie wraca. Sposób zaś jak jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsiego, gdyż jedzie jak szalony. Gorliwość Jehu była zupełnie niesamowita, nieporównywalna z kimkolwiek. Nie znajdziecie w Piśmie Świętym w Starym Testamencie ani jednego, który by tak krew przelewał jednego za drugim. Nawet Dawid tak nie przelewał krwi. I wydawałoby się, Jehu jest po prostu zwykłym szaleńcem, zwykłym mordercą. A Bóg do niego powiedział, tak jak tutaj czytaliśmy, Bóg do niego powiedział, ponieważ dobrze spełniłeś to, co prawe w moich oczach, i uczyniłeś rodowi Achaba to wszystko, co było zgodne z moją wolą. Jeszcze lepiej wam powiem. Kiedy Jehu wjeżdżał do Jabesz Gileackiego, jest powiedziane, że tam jeszcze nadal żyła żona Achaba, Jezebel. A kiedy on miał wjechać, to ona umalowała się, żeby ładnie wyglądać. A kiedy on wjeżdżał, to ona do niego powiedziała tak. A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała, czy masz się dobrze, Zimri, morderco swego pana? A on zwrócił swoją głowę ku oknu, z którego ona to powiedziała i powiedział, czy ktoś trzyma ze mną? I wyjrzało dwóch albo trzech eunuchów. A on mówi, rzućcie ją na dół. I oni ją zrzucili. Tam jest powiedziane, że kompletnie uległa zniszczeniu. A kiedy chcieli w końcu pochować ją, to znaleźli tylko dwie ręce, dwie nogi i czaszkę. Strasznie krwiożercze to wszystko było. Aż strach to wszystko czytać, aż strach to wszystko analizować i naprawdę nie mieści się to w głowie wszystko. Ale powiem wam tak. W ten sposób Bóg pokazuje potężną swoją moc, swoją siłę i pokazuje też to, że On jest jedynym, kogo należy czcić, ale to jest też jedyny sposób, żeby człowieka próbować ratować. Przypomnijmy sobie, w objawieniu Jana jest powiedziane bardzo wyraźnie, że w ostatecznych czasach, kiedy przyjdzie wielki ucisk, a ludzie pozostaną na ziemi i nie zostaną zabrani z Kościołem, bo byli nieposłuszni Bogu, bo nie wypełniali Jego woli, Bóg nadal pomimo wszystko szykuje dla nich wybawienie. W jaki sposób? przez śmierć. Wybawienie przez śmierć. Zobaczmy, że kiedy wchodzi grzech, kiedy wchodzi diabeł, kiedy wchodzą demony, to zawsze przychodzi śmierć. A Bóg chce człowieka przez tą śmierć chociaż próbować ratować. Bóg chce człowieka w jakiś sposób jeszcze ratować. O ile się da, o ile to tylko jest możliwe, chce ratować. Nawet dopuścił do tego, że jego syn został zabity, przelano jego krew, po prostu go zniszczono i położono w grobie. I w ten sposób, co się stało? Przyszło życie. Po prostu przyszło życie. Dlatego my musimy się nauczyć działać w gorliwości dla Boga. Dzisiaj nam Bóg nie każe być takimi rygorystycznymi, żeby ludzi zabijać, przelewać krew, abyśmy ludzi przywiedli do posłuszeństwa prawdy. Bo już ta krew została przelana przez Jezusa Chrystusa. A tych ludzi Bóg chce po prostu ratować. O ile to jeszcze będzie możliwe, o ile to jeszcze będzie jakaś możliwość, żeby ich wyratować, Bóg to na pewno uczyni. Jak to uczyni, my tego nie wiemy. W każdym bądź razie jest powiedziane o jednym królu, którego syn ciężko śmiertelnie zachorował. I Bóg powiedział, że to dziecko zostanie odwołane. I to dziecko zostało odwołane. I wiecie, co tam ciekawego jest powiedziane? Umarło dziecko, o które wszyscy się modlili. I król się modlił, i inni się modlili. Ale jest powiedziane, król i jego cała rodzina prowadzili całkowicie bezbożne życie. Nie szukali oblicza Bożego. I Bogu się upodobało. Jest powiedziane, tylko w nim, w tym małym dziecku, Bóg znalazł coś, co się jemu podobało. I zobaczmy, dziecko umiera i zdawałoby się, czy Bóg nie mógł okazać miłosierdzia? Właśnie okazał. Właśnie okazał. I w ten sposób to dziecko zabrał do swojego królestwa. Inaczej mówiąc, zbawił to dziecko. Wyratował to dziecko. Chociaż dla człowieka największą klęską, największą przegraną jest umrzeć. Ale jednak Nowy Testament pokazuje, że nie jest to wcale takie jednoznaczne. Bo kiedy apostoł Paweł chodził po tej ziemi i głosił Bożą Ewangelię, jest powiedziane, dla mnie umrzeć to jest zysk. I dlatego, kiedy mam rozważyć, czy umrę, czy nie umrę, to sam nie wiem, co wybrać. Bo z jednej strony bardziej mnie pociąga, żeby umrzeć, a z drugiej strony dla was to jest rzecz potrzebniejsza. I apostoł Paweł dodaje później i mówi tak, ale to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu, abyście wy robili postępy. A więc zobaczmy, człowiek, który zaczyna rozumieć Boże posłannictwo, który zaczyna rozumieć Boże działanie, który zaczyna rozumieć działanie Bożego Ducha Świętego, to jest człowiek, dla którego życie na tej ziemi jest tylko do osiągnięcia pewnego Bożego celu. Zrozumiał to, o czym mówi Bóg. Żyjesz tutaj na ziemi po to, aby osiągnąć Boży cel, Bożą wolę wypełnić. Żyjesz na tej ziemi, aby wejść do Bożego Królestwa. Tutaj na ziemi się okazuje, czy do tego królestwa się nadajesz. Tutaj na ziemi. Nie w wieczności się okaże. Niektórzy myślą, o, odejdę z tej ziemi, dopiero się okaże, co w moim życiu ma być. Nie. To się okazuje tu, teraz. Jeśli tu jesteś wierny, w małym jesteś wierny, wtedy dopiero wielkie rzeczy zostaną ci powierzone. Jak Bóg może powierzyć ci prawdziwą wartość, abyś rządził z Chrystusem, abyś decydował o wielu rzeczach w całym wszechświecie, co jest przewidziane dla dzieci Bożych, jeżeli okaże się, że na ziemi jesteś złodziejem, jesteś kłamcą, jesteś oszustem, lub jakiekolwiek inne rzeczy. To jak Bóg może, widząc, jak ty się zachowujesz na ziemi, może powierzyć ci w niebie prawdziwą wartość? No nigdy nie powierzy. Nie będzie ci ufał po prostu. Nie sprawdziłeś się. Dlatego Bóg zaczyna oczekiwać od nas pewnego sposobu postępowania. I ten sposób postępowania pokazany tutaj przez życie Jehu, który był konsekwentny, jak Bóg powiedział, wytępię cały ród Achaba i to na polu Nabota. Tam, gdzie zabrał to pole dla Nabota, a Nabota zabił. Bóg powiedział, tam zostanie wytępiony. Jehu dokładnie na tym polu obydwu królów zabił. Jeden z nich był potomkiem Achaba, a drugi sprzymierzył się z nim, kolegował się z nim, razem był. Właśnie na tym polu zostali zabici. Bóg powiedział, zostanie kompletnie wytępiony ród Achaba. Jehu wykonał wszystko i Bóg powiedział, dobrze uczyniłeś. Chociaż Jehu w tej sprawie jednej wykonał w pełni Boże Słowo i on został właśnie przez Elizeusza namaszczony na króla, wykonał w pełni, to jednak serce jego nie było aż tak mocno oddane Bogu. On tylko był gorliwy w wypełnieniu tego konkretnego słowa, do czego został powołany. Ale od nas Bóg oczekuje, że będziemy wierni w wytępianiu w naszym życiu wszystkich innych bogów, oprócz naszego jedynego prawdziwego Boga. Jeśli będziesz miał innych bogów, Słowo Boże mówi, przede mną, to nie jesteś mnie godzien. Wytępię cię. Odrzucę ciebie. Wypluję cię z moich ust. I dlatego Słowo Boże mówi, że my mamy wszystko, co robimy dla Pana, mamy robić w gorliwości. Nie od niechcenia, nie tylko tak, żeby odwalić naszą robotę, ale dodam jeszcze, nie tak jak najemnik, któremu się płaci za to, żeby wykonał pracę, ale jako ten człowiek, który robi to naprawdę z serca. Rzymian 12:11 mówi, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Jeżeli mówisz, że służysz Bogu, służysz Bogu, służysz Bogu, jesteś wobec mnie szczery, tak jak ja wobec ciebie. Jeśli służysz Bogu, to Słowo Boże mówi, masz płomiennym duchem służyć Bogu. W gorliwości nie ustając i płomiennym duchem. Wiesz, jaki to jest płomienny duch? To taki duch, który się pali, który naprawdę działa. W potężny sposób działa w twoim życiu. Niezależnie od tego, co by się nie działo w twoim życiu, to ty i tak jesteś gorliwy dla Pana. Nie ma mowy, żebyś ty stał się oziębłym człowiekiem. Jeśli stajesz się oziębłym człowiekiem, Słowo Boże wyraźnie mówi, Jezus Chrystus sam to wyraźnie powiedział, wypluję cię z moich ust. Nie chcę ciebie. Dlatego Słowo Boże mówi, jeśli mówisz, że służysz Panu, to masz to robić z gorliwością i w płomiennym duchu masz to robić. Dalej jest powiedziane w Koryntian 8:22, 2 Koryntian, posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Widzimy, jak to jest? Człowieka, który wykonuje dzieło Boże, trzeba sprawdzać w gorliwości. Trzeba sprawdzać, czy jest gorliwy. Jeśli nie jest gorliwy, nie nadaje się do służby. Kompletnie, według Słowa Bożego, zupełnie się nie nadaje do służby. Człowiek, który wykonuje dzieło niedbale, o tym powiedział Jeremiasz, człowiek, który wykonuje dzieło niedbale, to jaki jest? Przeklęty. To jest człowiek przeklęty. Dlatego jeśli bierzesz się za dzieło Boże, nie możesz się oglądać do tyłu. Jeśli kładziesz swoje ręce na pług, jak Słowo Boże mówi, nie wolno ci się oglądać do tyłu. Po prostu musisz iść do przodu. My zostaliśmy powołani i takie było proroctwo do zboru. Pamiętam jak dzisiaj, jak pewien brat przyjechał i przekazywał to słowo. Właśnie was powołałem do tego, abyście kładli swoje ręce na pług i żebyście przewalali tą ziemię i byśmy cię ją przygotowali do ziarna, które zostanie przeze mnie zasiane. Wy macie przeorać tą ziemię. Jak można przeorać ziemię, jeśli jesteśmy niezdecydowani? Jeśli nie jesteśmy w tym gorliwi? Wiecie, jak będzie wyglądać nasze pole, jeśli nie jesteśmy gorliwi w tym? Będzie wyglądać śmiesznie. Będzie wyglądać pożałowania godne. Wystarczy, że na pługu ręce położysz, może ktoś już dzisiaj żyje taki, co nie widział pługa takiego ręcznego, który za koniem był prowadzony. I wystarczy, że się na moment do tyłu oglądniesz, to twoja bruzda jest taka jak u pijaka. Jak to później wszystko wygląda? Później, jeżeli taki gospodarz wyorał pole i na przykład posadził tam ziemniaki, to wszyscy szli obok, pokazywali palcem i się śmieli. I w czoło się stukali. Jak to wygląda? My mamy dla Boga pracować w sposób gorliwy. Jeśli już decydujemy się na coś, to wykonujemy to dzieło nasze w sposób gorliwy. Chociaż Słowo Boże nam mówi, że przełożeni, czy ci, którzy prowadzą kościoły, mają okazać gorliwość. Czy tylko oni? Każdy człowiek, który zostaje powołany do jakiegoś Bożego dzieła, ma okazać gorliwość. W 1 Koryntian 14:39 jest powiedziane tak. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania językami mówić nie zabraniajcie. Co to oznacza? To oznacza, odwracając to, co jest tu powiedziane, że jeśli nie starasz się gorliwie o dar prorokowania, to jaki jest efekt? Że go po prostu nie masz. Daru prorokowania po prostu nie masz. Jeśli nie jesteś gorliwy w dążeniu do tego, jeśli nie jesteś oddany Bogu całkowicie, żeby to zdobyć. Hebrajczyków 6:11-12 mówi tak. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazało tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Przez wiarę i cierpliwość. Jeśli nie jesteś gorliwy, nie masz wiary i cierpliwości, nic nie zdobywasz. Niczego nie osiągasz. Ludzie w świecie nawet wiedzą, że trzeba być naprawdę człowiekiem natarczywym, trzeba dążyć wytrwale do celu, wtedy dopiero do tego celu się dochodzi. Wtedy masz szansę dojść do tego celu. A inaczej jest to niemożliwe. Jeśli zawodnik nie ćwiczy, jeśli zawodnik nie trenuje, nie ma rezultatów jego późniejszych zawodów. Nie ma rezultatów. To musi być wielokrotnie powtarzana ta sama czynność. Gdybyś ty popatrzył dokładnie, jak zawodnik ćwiczy, żeby osiągnąć wynik, to prawdopodobnie 99% obserwatorów zrezygnowałoby ze zdobywania tych takich wysokich poziomów i zdobywania nagród. Zrezygnowaliby. Ten wysiłek dla nich by był nie do przebycia. To byłoby zupełnie niemożliwe. To by cię postukali w czoło i powiedzieli, za taką cenę to to nie ma sensu żadnego. To ma sens, bo osiągasz cel. Ale jeśli nie zakładasz sobie żadnego celu, ja dojdę do nieba, albo nie dojdę, jakoś tam będzie. Będzie dla mnie tak jak dla wszystkich. Jak dla wszystkich będzie? Jak wszyscy do piekła, to i ja. Do piekła. No tak. Nie ma innego wyboru. Sami decydujemy. Albo ćwiczymy, albo dążymy, albo jesteśmy gorliwi, albo nic nie osiągamy w naszym życiu. Bo taka jest prawda. Dwóch zaczęło walczyć na miecze. Stukają tymi mieczami, stukają, jeden z nich wygrywa. Który wygrywa? Ten, który więcej ćwiczył. Ten, który więcej włożył w to wysiłku i gorliwości, ażeby zwyciężyć. Przychodzi do naszego życia jakiś atak diabelski i my chcemy diabła wygonić, a diabeł mówi, dobra, wszędzie wyjdę, ale tu w jednym miejscu mnie zostaw. Co ty na to? Wiecie, ja przypominam sobie, jak kiedyś wyganialiśmy demony z jednej osoby i demon powiedział, nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę. Trzeba było dać za wygraną. No, przecież mówi, że nie wyjdzie, no to co? Czy tak? Czy tak? Czy mamy rezygnować? Czy mamy się przestraszyć? Bo szatan mówi, jak mnie wygonisz z niego, to ja ciebie zabiję. Nie jeden raz to mówił. Nie jeden raz to mówił. Może mnie zabić? No pewnie, że może. Jeśli mu uwierzę, to mnie zabije. Ale ja mu powiedziałem tą prawdę, która jest w moim sercu. Ja nie jestem w Twoim królestwie i Ty nie masz do mnie żadnego prawa. Jestem w królestwie Jezusa Chrystusa. Jestem w królestwie światłości i Ty nie możesz mnie dotknąć. On musi wiedzieć, w co ja wierzę. On musi widzieć, jaka jest moja gorliwość. Jeśli moja gorliwość dla Pana jest żadna, to będzie mnie atakował i mnie zniszczy. Dlatego zacznijmy działać w gorliwości przed Bożym obliczem, bo przegramy. Po prostu przegramy. 1 Tesaloniczan 4:10 mówi, my zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. No przecież jasno jest wypowiedziane. Pracuj spokojnie tam, gdzie pracujesz, a dla Pana bądź po prostu gorliwy. Prowadź żywot cichy w gorliwości Bożej. Prowadź życie takie, które podoba się Bogu. I bądź w tym naprawdę gorliwy. 1 Tesaloniczan 3:10 mówi, we dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak naszej wierze. Jak często występuje w naszym życiu brak gorliwości w modlitwie? W moim, w twoim życiu, każdego z nas. Sumienie aż nas obciąża często. Czemu nie jesteś gorliwy? Jeśli stajesz się gorliwy, rzeczy zaczynają się dziać. Rzeczy zaczynają być rozwiązywane. Gorliwość powoduje to, że człowiek naprawdę przybliża się do Boga. Tytusa 2,14, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyści sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To znaczy wszystko robisz, gorliwie szukając właściwego postępowania w swoim życiu dla Boga. Czy jesteś w tym gorliwy? Bóg wyraźnie się wypowiada o gorliwości i mówi, ja chcę mieć taki lud, który będzie gorliwy w dobrych uczynkach. 1 Piotra 3,13. I któż wyrządzi wam co złego, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? No kto wam wyrządzi jakąkolwiek krzywdę? Kto będzie mógł was zaatakować? Kto będzie mógł was zwyciężyć, jeżeli będziecie gorliwi? Jeżeli naprawdę będziecie rzecznikami dobrych rzeczy? Gorliwie dążąc do tych dobrych rzeczy. No kto wtedy wam zaszkodzi? Bóg, który jest zainteresowany tym, żebyśmy byli w dobrym, gorliwi? Bóg wtedy weźmie cię w obronę, pośle swoich aniołów, otoczy ciebie wojskiem anielskim, byś nie uraził swojej nogi o kamień, Słowo Boże mówi. Takie jest Boże działanie. A w Objawienia 3:19 czytamy, wszystkich, których miłuję, karcem i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bądź gorliwy i spójrz na swoje życie, czy ono naprawdę jest gorliwe. Jeśli nie jest gorliwe, trzeba to zmienić. Naprawdę trzeba to zmienić. Przypowieści 8:17 mi mówi, miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. Niektórzy mówią, o, chcę od Pana to, czy chcę od Pana tamto i tak, i nie daje mi Pan. A zacząłeś od gorliwości? A jesteś gorliwy w szukaniu tego u Pana? Bo Słowo Boże mówi, kto stuka, temu otwierają. Kto szuka, ten znajduje. To Słowo Boże mówi, to nie ja to wymyśliłem. Ja tylko cytuję Słowo Boże. Jeśli będziesz gorliwy w szukaniu, Bóg ci na pewno odpowie. Na pewno ci odpowie. Najpierw oczekuj, że ci da, a jeżeli miałby ci nie dać, to ci coś na ten temat powie. Dosyć ci na łasce mojej, czy jej coś podobnego. Bóg odpowie. Nigdy nie pozostawię cię bez odpowiedzi. Masz? Nie mam. A prosiłeś? Prosiłem. I co? No i nic. I nic Pan nie powiedział, nic Pan nie dał. Nie ma tak u Boga. Bóg jak ci nie daje, to ci odpowie. Po prostu ci odpowie. Bóg jest naprawdę lojalny wobec swoich dzieci. Naprawdę lojalny. 1 Koryntian 14:1 mówi, dążcie do miłości. Starajcie się też gorliwie o dary duchowe. Najbardziej o to, aby prorokować. Czy starasz się gorliwie o dary Ducha Świętego? Niektórzy mówią, a ja nie mam daru Ducha Świętego. A czemu nie masz daru? Bo Bóg mi nie dał. Bóg dary Ducha Świętego dał już wszystkim. Wszystkim już dał. Zależy tylko od tego, czy je wziąłeś, czy ich nie wziąłeś. Słowo Boże mówi, ma ten, który bierze. Nie ten, któremu dadzą, tylko ten, który bierze. Zostało dane. Nie bierzesz, nie masz. Bóg powiedział, przyjdź z wiarą i otrzymasz. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Dary Ducha Świętego są dla każdego. Absolutnie dla każdego. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. Lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, który prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał. Aby zbór był zbudowany. Tak i wy. Ponieważ jesteście fanatykami darów Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Ja tutaj użyłem słowo z oryginału. Z oryginału greckiego. Tutaj jest użyte słowo fanatyk. Fanatyk. Fanatykami darów Ducha Świętego. Czy jesteście fanatykami darów Ducha Świętego? To jest niepozytywne słowo fanatyk. Prawda? Fanatyk. Fanatyczny chrześcijanin. A tutaj na tej sali powinni siedzieć wszyscy fanatycy. Wszyscy powinniśmy być fanatykami darów Ducha Świętego. Nie czegokolwiek innego. Darów Ducha Świętego. Wiecie, co to oznacza? Że powinniśmy zupełnie niezachwianie, bez jakiekolwiek odstąpienia na bok, dążyć i dążyć i dążyć, aż osiągniemy. Wydawałoby się, że dar Ducha Świętego, jakim jest mówienie innymi językami, to jest takie łatwe do przyjęcia. Amen? Jest łatwy do przyjęcia. Ja o niego się starałem kilkanaście lat i za nic nie mogłem przyjąć. Ale nie ustąpiłem, aż otrzymałem. Kilkanaście lat dążyłem. Nie w taki sposób, to w inny sposób. Okazało się, że to wszystko było niewłaściwe dążenie. Nikt może nie umiał mnie dobrze ukierunkować, żeby je wziął. Ale znalazł się w końcu taki człowiek, który powiedział. Zrobiłem tak, jak powiedział i zacząłem mówić innymi językami. A gdybym ustąpił, to do dzisiaj bym nie miał. Znam takiego człowieka, który do śmierci swojej mówił, módl się o mnie, żebym miał dar języków. Ja mu tłumaczyłem tak, jak ja też wziąłem, bo to już było wtedy, kiedy ja wziąłem. I on próbował tak zrobić, nic z tego nie wyszło i tak. Kilkadziesiąt lat w służbie. Nie wiem, czy 40, czy 50 lat w służbie, nigdy nie otrzymał daru języków. Bo, jak powiedział na końcu, widocznie to nie jest wolą Bożą, żebym ja miał dar języków. Czy ktoś słyszał, gdzieś wyczytał w Piśmie Świętym, że nie jest wolą Bożą, by jakiś chrześcijanin otrzymał mówienie innymi językami? Znaleźliście taki fragment? Ja nie znalazłem. Jakbyście znaleźli, to podajcie mi taki fragment. Chętnie go przeczytam. A dlaczego ludzie nie otrzymują? Bo nie są fanatyczni, nie są gorliwi w tym. Po prostu nie są mocno, mocno gorliwi. Nie są czasami nawet zainteresowani tym, żeby chodzić w darach Ducha Świętego. A po co są dary Ducha Świętego? A to jest bardzo proste. Słowo Boże mówi, że jak Jezus Chrystus wysyłał swoich uczniów po dwóch, dwa razy ich wysyłał po dwóch, i jest powiedziane, że oni mieli wypełniać wolę Bożą, mieli ogłaszać, że Królestwo Boże przyszło. I wtedy, kiedy ich wysyłał, to co im dał? Każdemu wypłacił po ile dukatów, talarów, czy jakich innych pieniędzy. Dawał im jakieś pieniądze? Każdemu po mieczu? Co jeszcze im dawał? Jakieś ubrania mocne? Tak? On dał im tylko moc. On dał im moc i powiedział, idźcie, wyposażam was. Co im dał? Dary. Jak Bóg ciebie wysyła, to nigdy nie wysyła ciebie bezbronnym. Jeśli mówi, idź, to mówi, weź dary moje, już dałem. Weź moje dary, abyś był mi świadkiem tam, gdzie się znajdziesz. Aby się okazało, że tam wszędzie, gdzie idziesz, jest moje królestwo. I my mamy właśnie do tego dążyć w pełnej gorliwości. W czwartej Mojżeszowej jest taki ciekawy przypadek opisany. Mianowicie w 11 rozdziale, od 25 wersetu, kilka wersetów, mówi tak. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do Niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, czyli w Mojżeszu, i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali. Co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie, jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. Przybiegł wtedy do Mojżesza pewien młodzieniec i doniósł o tym mówiąc. Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości. I rzekł, Panie mój, Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyż byłbyś zazdrosny o mnie, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Jestem zainteresowany tym, aby każdy z was miał Bożego Ducha Świętego. Żeby każdy z was miał dary Ducha Świętego. Żeby każdy z was, o ile to tylko możliwe, prorokował na chwałę Pana. Aby każdy z nas zaczął być naprawdę blisko Boga. My tego potrzebujemy. Możecie powiedzieć, no ale więcej pastorów już nie potrzebujemy. Ależ potrzebujemy. Miasto jest duże. Wiecie, ile kościołów tu może być? 100, 200? Niech nawet wszyscy ludzie się nawrócą. Macie coś przeciwko temu? Nie. A Bóg szuka naprawdę ludzi gorliwych. Jeśli znajdzie tych gorliwych ludzi, na pewno ich użyje. To nie jest tak, że Bóg błogosławi ciebie, przebudzi ciebie, ześle na ciebie swoje dary i będziesz miał pełnię darów. Panie, chcę ci służyć, a Bóg do ciebie powie, no wiesz, ale nie mam roboty akurat. No nie mam dla ciebie zajęcia. Poczekaj może za parę lat. Bóg nikomu tak nie powie. Żniwo, Słowo Boże mówi, jest wielkie, a robotników za dużo. Za dużo robotników jest. Nie ma gdzie zatrudnić. Etatów już nie ma. Czy tak Bóg powiedział w słowie swoim? Żniwo jest wielkie, a robotników mało. Robotników jest mało. Mało robotników. Trzeba więcej robotników. A wiecie dlaczego? Bo gorliwość o dom Boży zżera Jezusa Chrystusa. Czemu? Bo nie ma gorliwości. Nie ma gorliwości. Dlatego tak Mojżesz wypowiada się wyraźnie. Oby wszyscy byli prorokami. Ale co o 70 jest powiedziane? Chociaż Bóg wziął trochę ducha Mojżesza, który był w Mojżeszu, i złożył na 70 i zaczęli prorokować. Co im się już więcej nie przydarzyło. Takie zdarzenie tylko mieli. Raz. Jedno zdarzenie. A czemu nie było dalej? Bo nie było gorliwości. O Jozłem jest powiedziane, że od młodości swoje usługiwał Mojżeszowi, a jak Mojżesz wchodził do namiotu zgromadzenia, aby mieć społeczność z Bogiem, gdzie był Jozue? Warował przy namiocie. Nigdy nie odszedł stamtąd. A kiedy Mojżesz wszedł na górę, aby rozmawiać z Panem, żeby wziąć 10 przykazań, gdzie był Jozue? W obozie? Tam, gdzie cielca uleli? Nie. On był na górze, może nie na samym szczycie, gdzie był Mojżesz z Bogiem w społeczności, ale był tam gdzieś pod bardzo blisko tego szczytu. On tam cały czas był. Dlaczego? Bo był gorliwy. Czy my w sercach naszych mamy gorliwość? Bóg chce nas użyć. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. A w 2 Tymoteusza 1,11 jest powiedziane: Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot, nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze, w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Powinniście być już nauczycielami. Wielu spośród was dostałem takie objawienie od Boga. Wielu w tym zgromadzeniu jest takich, którzy zostali powołani przez Boga do tego, żeby nauczać. I nie zrobili w tej sprawie nic lub prawie nic. A macie w sobie potencjał. Bóg umieścił w was dary w waszym wnętrzu. Macie talenty. Bóg zaczął, próbował przez proroków wam przekazywać, do czego jesteście powołani. I co z tego się wszystkiego dzieje? Wiecie, co się dzieje, jak człowiek zostaje utalentowany przez Boga? Albo zostaje zwiedziony, albo zostaje zniechęcony. Znałem pewnego człowieka, który został przez Boga niezwykle utalentowany. Obdarowany przez Boga naprawdę potężnym talentem. Nie wiem, czy go znaliście. Michael Jackson się nazywał. I został zwiedziony. Miał śpiewać. I Bóg do tego go powołał. Ale miał śpiewać na chwałę Bożą. Ale nie śpiewał na chwałę Bożą. Widzimy, co się dzieje? Albo dostajesz od Boga talent i zostajesz tak usidlony przez demony, że nie możesz się wyrwać w żaden sposób. A to kłopoty rodzinne, a to kłopoty małżeńskie, a to kłopoty w pracy, a to kłopoty ze zdrowiem. Zatrzymuje cię na wszelki możliwy sposób. Wiecie, ile razy szatan mnie próbuje zatrzymać? A wiecie, co mu mówię? Codziennie mu mówię to. Codziennie. Nie zatrzymasz mnie. Nie zatrzymasz mnie. I tak pójdę tą drogą, którą mnie Bóg powołał. Codziennie mu to muszę mówić. Wiecie dlaczego? Bo codziennie atakuje i to w potężny sposób. W potężny sposób chce wszystko, ze wszystkiego ograbić. Absolutnie ze wszystkiego. I zniechęcić, powiedzieć, nic z tego nie wyjdzie. Nic ci nie wyjdzie. Innym wychodziło, tobie nie wyjdzie. Tylko opuścić ręce. Odwrócić się i pójść w inną stronę. Rzucić to wszystko. A ilu jest takich, którzy rzuca? Większość. Ale niewielu jest tych, którzy ją znajdują, Słowo Boże mówi. Znajdują swoją drogę, znajdują swoją służbę, znajdują swoje głoszenie, znajdują swoje nauczanie, znajdują, bo Bóg ich do tego powołał. Bóg ich postawił, powiedział, do końca twojego życia będziesz to czynić, jeżeli chcesz wypełnić moją wolę. O tak, Panie, chcę wypełnić twoją wolę. I musimy, jeśli chcemy wypełnić wolę Bożą, być gorliwymi w tym. Mamy być ludźmi, którzy naprawdę szukają Bożego działania w naszym życiu. 2 Tymoteusza 2, 1-2 czytamy, ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. To wszystko jest tutaj głoszone po to, żeby to zostało wam przekazane, żebyście nauczyli się i innych zaczęli nauczać. O to właśnie chodzi. Żebyście nie zachowali to dla siebie. Ja przypominam sobie, kiedyś na początku mojej służby pracowałem jeszcze zawodowo, oprócz pracy w kościele. Między innymi byłem mechanikiem samochodowym. Po studiach, ale byłem mechanikiem samochodowym. I wyobraźcie sobie, akurat dostałem do naprawy samochód w serwisie, naprawy pracowałem, no i nie umiałem tego naprawić. I był tam taki starszy pracownik, który od wielu lat pracował i wszystko umiał naprawić. Pytam się jego, panie Szymański, to pan mi powie, jak to zrobić. A, kochany, ja wiem, ale nie powiem. Trzeba nabrać doświadczenia i się nauczyć. Jezus Chrystus przyszedł i powiedział, ja wiem, jaka jest droga zbawienia, ale nie powiem. Szukajcie. Szukajcie, może traficie. W Królestwie Bożym tak nie ma. Umiem zrobić, ale nie nauczę. Słowo Boże mówi, nauczajcie drugich po to, żeby się nauczyli i zaczęli to robić. Żeby umieli to robić, żeby to wykonywali, innych uczyli, inni później następnych uczyli. Taka jest wola Boża. Dlatego przekażcie tym, którzy będą zdolni i innych nauczać. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Dlatego głoś naukę, upominaj, czy będzie ku temu stosowna okazja, czy nie. Jeśli zajdzie potrzeba, pokazuj błądzącym, że są w błędzie. Udzielaj pouczeń, podnoś na duchu, nauczając staraj się być zawsze cierpliwym. Przyjdzie bowiem czas, kiedy to wielu nie zechce już słuchać zdrowej nauki. Pójdą za własnymi pożądaniami. Gromadząc zresztą wokół siebie nauczycieli, którzy będą im mówić tylko to, czego sami zechcą słuchać. Przestaną liczyć się z prawdą, odwrócą się od niej, pójdą za nieprawdopodobnymi baśniami. Chcą być nauczycielami zakonu, ale ani nie rozumieją, ani nie wykładają tego. Dlatego naprawdę szukajmy społeczności z Bogiem. To Bóg ma nam wyjaśnić swoje słowo. Kto lepiej wie, jaka jest treść książki, niż jego autor? Autorem Pisma Świętego jest Duch Święty. A Duch Święty żyje. Więc nie idźmy do kogoś innego, kto nam wyjaśni, ale idźmy do Ducha Świętego. Duch Święty naprawdę wyjaśnia. Cały czas mówiłem o niektórych fragmentach Słowa Bożego. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, nie wiem, nie wiem. Aż przyszedł taki czas, że zstąpił Duch Święty, ja wtedy powiedziałem, rozumiem, rozumiem. Duch Święty mi wyjaśnił. I teraz Bóg odkrywa coraz większe tajemnice ze Słowa Bożego, bo czas jest ostateczny. Dlatego bądźmy gorliwi, abyśmy mogli się też opamiętać, abyśmy też mogli pójść właściwą drogą i zgodnie z naszym posłannictwem, naszym powołaniem żyć na tej ziemi. Amen.